Witam was, siostry, bracia. Mówią, że kazanie musi dotyczyć wieczności, co nie znaczy, że ma wiecznie trwać. Mam nadzieję, że do 12 skończę. O, już wszystko zdradzone. Ale zanim jeszcze przejdę do mojego zwiastowania, powiem, że są rzeczy, których się nie da zamienić. Jedną z rzeczy, to nawet jest obrazoburcze powiedzieć rzeczy, jedną ze spraw, której nie zamienię, bo tu ślubowałem 45 lat temu. Mieliśmy w tym roku szafirową rocznicę i tej niewiasty nie zamienię na inny model. Kiedy zapytano Forda, jakim cudem utrzymał się przez 50 lat w małżeństwie, on powiedział, zasada jest jedna, trzymać się jednego modelu. A jak wiecie, był producentem Forda T, którego kilka milionów wyprodukowano. Chciałbym mówić o czymś, co jest dla nas ważne. I zapewne będzie to historia i tekst, którego użyję wam znany i powiecie, tak, 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 my to znamy. No to posłuchajcie jeszcze raz. Dziś są takie reklamy, które mówią o tanich wakacjach za złotówkę w ostatniej chwili, prawda, last minute. Można kupić w tanich liniach lotniczych bilet, no za złotówkę nawet. Dowcipkują niektórzy, że to jest tylko zakliknięcie na stronie internetowej. A więc chciałbym się z wami zastanowić i zareklamować tanie linie morskie. Jakie są oferty? Jest oferta ekskluzywna. Można popłynąć bardzo ekskluzywnym statkiem wycieczkowym i to jest ta najlepsza wersja. Mamy też wersję minimalistyczną. Można się wybrać też tania, dostępna. I jest taka linia darmowa prawie, że tyle, że ekstremalna. Bo to jest linia z gwiazdką. Tam na dole jest drobnym drukiem napisane wyprawa ekstremalna. I przy tej ekstremalnej wyprawie przez chwilę się spróbuję zatrzymać. Wiemy już, do jakiego tekstu nawiązuje ten podwodny okręt, bo to tak by trzeba było nazwać. Także już nie ma wątpliwości, o kim mówimy. Księga Jonasza, pierwszy rozdział, pierwsze trzy wersety, potem będę się odwoływał do tekstu, ale te trzy niech będą podstawą. Jonasza, syna Amitaja, doszło słowo Pana tej treści. Wstań, idź do Niniwy, tego wielkiego miasta i mów głośno przeciwko niej, gdyż jej nieprawość doszła do mnie. Lecz Jonasz wstał, aby uciec przed oblicza Pana do Tarszyszu. A gdy przybył do Jaffy, znalazł tam okręt, który miał płynąć do Tarszyszu i zapłaciwszy za przejazd, wszedł na pokład, aby sprzed oblicza Pana jechać z nimi do Tarszyszu. Pytanie pierwsze brzmi, ile kosztuje bilet do Tarszyszu, tanimi liniami? Odpowiedź pojawi się nieco później. Oczywiście wszyscy wiemy, że mówimy o naszym słynnym globtroterze, jakim był Jonasz. Tani bilet nie zawsze musi być tani. Bo jeśli nie uwzględnimy pewnych towarzyszących temu spraw, to okaże się, że nie jest taki tani. Myśmy w zeszłym roku skorzystali z tanich linii lotniczych i wcale nie był on tańszy od klasycznych linii, którymi się leci, bo bilet, który nam proponują, nie uwzględnia bagażu, nadwagi, opłat lotniskowych, dojazdu do lotniska z powrotem, a to wszystko tworzy całość kosztów tej wyprawy. Dokładna lokalizacja Tarszysz nie jest znana, ale dla naszego rozważania nie jest istotne, gdzie Tarszysz leży. Oznacza Tarszysz dla mnie miejsce jak najdalej od Boga. I to jest to pierwsze stwierdzenie. Jonasza, syna Amitaja, doszło słowa Pana. Super. Czy wiecie, że jestem miłośnikiem Bożego Słowa? Kocham Boże Słowo. Lubię to Słowo. Nim żyję, ciągle ono jest gdzieś przy mnie. Ja nawet czasami nieświadomy pewnych rzeczy. Ktoś ogląda czasopismo Chrześcijanin, jest tam zdjęcie dużej grupy braci i mówi, ale wiesz co? Tylko jeden stoi z Biblią, tak. Kto? Józefowicz. Dziś mamy wielkie ciśnienie na słowo Pana. Wybaczcie, ale muszę się posiłkować wodą. Tu nic innego nie ma, gwarantuję. Lubimy, kiedy Pan do nas przemówi, mamy od Pana słowo. To jest ogromne ciśnienie teraz. Są ludzie, którzy twierdzą, że wiedzą więcej, niż jest w słowie napisane. Oni na przykład będą potrafili wam powiedzieć, co apostoł Paweł usłyszał, a czego nie napisał, jak był w tym trzecim niebie. No to gratuluję takiej wiedzy. Ale chcę wam powiedzieć, że to nie jest wcale śmieszne, z czym mamy dziś do czynienia. Są poszukiwacze duchowych emocji, szukają jakichś takich rzeczy niezwykłych. Jeden z liderów takiej współczesnej, tworzonej przez amerykański zbór opcji Jesus Culture, to dla młodych, a dla starszych co? Wierzący nie może chorować. Wierzący może mieć namaszczenie. Wiecie, do jakiego błędu dochodzi? Ja nie będę o tym mówił, tylko wam zasygnalizuję, co się dzieje. Są tak zwani wysysacze namaszczenia z grobów. Idą na groby słynnych kaznodziei, jak Fineja, Spurgeona, kładą się na tych płytach i biorą namaszczenie do swojej służby. Że jeszcze żyją, to cud. Lider tego kościoła, nomen omen Betel, myśmy nawet używali, witając ludzi, takie mieliśmy hasło witaj w The Betel, już tego nie używamy, bo ten zbór się nazywa Betel w Kalifornii. I stamtąd idzie taka teologia, niestety niedobra. Jeśli się z nią zetknęliście i myśleliście, że jest dobra, to ostrzegam. Kaznodzieja jest świetnym demagogiem. Kwestionuje boskość Jezusa Chrystusa. Ale dla mnie, miłośnika Słowa Bożego, jego hasło zmroziło mnie. Nie będziemy jak pierwszy Kościół, jeśli cenimy bardziej księgę, której nie mieli, niż ducha, którego mieli. Czyli Biblia jest jedną z książek. Jeśli Biblia nie jest ważniejsza niż wszystko inne, to o czym mówimy? Dlatego powiadam, gdy słowo doszło Jonasza, to powinien skakać z radości. Doszło mnie słowo Pana. Ludzie też oczekują, że do nich będzie słowo. I ja wierzę, że Bóg może przemawiać przez swoje słowo, ale ono musi być w zgodzie z tym słowem zapisanym w tej księdze. Jonasz nie skacze z radości. Nie mówi, o tak, Panie, czekałem całe życie na to słowo. Nareszcie idę do Niniwy. Nie ma żadnego dramatycznego zwrotu w jego życiu. Nie ma czegoś takiego. A oczekiwałbym tego, co apostoł Paweł o sobie powiada. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, to wszystko nowe. Mam słowo od Pana, będą nowe rzeczy w moim życiu. Idę do Niniwy. Jonasz mówi, dziękuję, Panie Boże, to było miłe, ale mam swoje plany. Jeśli Bóg posyła słowo, to ono ma też jakieś zadanie do wykonania. Czegoś to słowo od nas oczekuje. Wydaje się, że Jonasz powinien wstać i pójść do Niniwy. Ale Jonasz miał taki cichy, wewnętrzny sprzeciw. Nigdy nie robiliśmy tego w ten sposób. Nigdy Bóg nie wysłał Żyda do pogan z kazaniem. Ja nie idę. Czasem zastanawiam się, czy niektórzy ludzie są narodzeni na nowo. Mówią, że zmienili się, że znają Boże Słowo, a postępują i tak według własnych standardów. Myślę, że Jonasz był porażony tym słowem, które Pan do niego powiedział. To nie był żart. Wygłosić kazanie do obywateli Niniwy to tak jak wygłosić dziś do terrorystów. Asyria była państwem, które stosowało wymyślne tortury. Nawet nie będę wam mówił jakie, bo byście dziś obiadu nie zjedli. Byli niesamowitymi terrorystami, moglibyśmy powiedzieć. Nic bardziej nie mogło zirytować Jonasza, jak usłyszeć, idź do Niniwy. Ci Niniwczycy może mieli jakieś znaczenie dla Boga, ale nie dla Jonasza. Zwykle nam się wydaje, że my wiemy lepiej niż Bóg i usiłujemy czasami Boga poprawić. Ale skoro jest to Boże polecenie, Jonasz udaje, że chce je wykonać. Ja wiem, że jako ludzie wierzący możemy mieć powody niewykonania Bożego Słowa. Ktoś nam nadepnął na odcisk przysłowiowy. Ktoś nam powiedział jakieś przykre słowo. Ktoś spojrzał na nas niewłaściwie. Pastor stojąc przy drzwiach z innymi się witał, a ze mną się nie przywitał. Uwaga, czerwona lampka się tam już zapaliła. Mamy wiele przykładów w Biblii osób, które gdy usłyszały polecenie Boże, poszły. Abraham, gdy usłyszał, poszedł. A co Sara mówi? Ty to zawsze coś usłyszysz. Ty zawsze masz jakieś swoje pomysły. Na jak długo idziemy? Na tydzień czy na kilka miesięcy? Pakować się w jedną walizkę czy więcej? A mówi, idziemy, ale dokąd? Nie wiem. No to gdzie ty chcesz iść? Kobieta lubi wiedzieć. Od A do Z. Idziemy. Pan będzie z nami. To dobrze brzmi, ale nie dla wszystkich. Kiedy Bóg mówi do Mojżesza, on wyrusza. Też chciał się wykręcić. Nie ja, Panie Boże, mój brata Aaron, no wiesz. Eliasz, wysłany do proroków Baala. Panie, tylu proroków zabiją mnie. Idź. A Jonasz powiada, a ja wiem lepiej. Ja pojadę do Tarszysz. Ale w Nowym Testamencie mamy przykłady ludzi, którzy na słowo Jezusa Chrystusa pozostawiali wszystko i szli za Nim. To byli rybacy, poborcy podatkowi, grzesznicy. A Jonasz kupuje tani bilet do Tarszysz. To jest trudne, pójść do obcego kraju, o którym się wie, że jest niebezpieczny. Jonasz w zasadzie jest człowiekiem delikatnego uprzedzenia. On nie mówi, że on chce śmierci Niniwczyków. Tylko mówi, Panie, są lepsi ode mnie. Ty wyślij kogoś innego może najpierw. On nie chciał zgładzić Niniwczyków. Nie chce im tylko wygłosić kazania. Jesteśmy czasami, jak Jonasz, uparci, zbuntowani. Wybieramy to, co nam odpowiada. Mieliście takie sytuacje w swoim życiu? Zapewne tak. Mamy dziś do czynienia z tak zwaną, w moim odczuciu, teologią szczęścia. Ludzie chcą być szczęśliwi. Chcą, by Pan Bóg uszczęśliwiał ich życie. Ale ja nie znajduję w Biblii ani jednego takiego przesłania, że mamy być szczęśliwi. Bóg nigdy tego nie powiedział. Chociaż w naszym tłumaczeniu mamy wiele tekstów, które mówią szczęśliwe, ale to nie jest szczęśliwe, moim zdaniem, tłumaczenie. Tu chodzi o błogosławiony. A to jest różnica. Można być błogosławionym nawet w sytuacjach trudnych. A więc ta teologia szczęścia sprawia, że ludzie chcą być naprawdę szczęśliwi. Jak nie są, mają rozwiązanie. Nie jestem szczęśliwy w moim małżeństwie. No to co? No rozwiedziemy się. Dziś ludzie nie walczą o małżeństwo. Mają prostszy sposób na swoje szczęście. Rozwiedźmy się. Jedno, drugie, trzecie. Ja nie chcę tu nikogo krytykować, chcę tylko powiedzieć o Bożych zasadach, że nie o szczęście nasze tylko chodzi. Oczywiście w małżeństwie mamy być szczęśliwi. To jest kulturowe szczęście albo kulturowe chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo ma zapewnić nam szczęście. Ale Pan Bóg nie powiedział, że my mamy być na ziemi szczęśliwi. My mamy być w wieczności szczęśliwi. Co robimy, by do niej tam dotrzeć? Psycholodzy powiadają, że jak cię spotyka taka trudna sytuacja jak Jonasza, no to są pewne metody. Możesz walczyć z problemem, możesz spróbować go rozwiązać albo uciec. Jonasz wybrał jazdę po równi pochyłej. Kiedy Bóg zaczyna rozmawiać z nami, niekoniecznie musimy lubić to, co On mówi. To nie zawsze się nam może podobać. Są sprawy trudne, twarde. Bóg daje zadanie, my nie bardzo chcemy je wykonać. Albo mamy własny pomysł. Oto przeczytałem taką historię. Sąsiadka zobaczyła, jak 5-letni chłopiec z małą walizeczką idzie chodnikiem, ale za chwilę wraca. Ponownie idzie i wraca. Zrobił to kilka razy, w końcu ona go zatrzymała i pyta się, co robisz? Uciekam z domu. To dlaczego ciągle powracasz? Bo mi nie wolno przejść przez skrzyżowanie samemu. Wiecie, my też tak czasami na niby uciekamy. No właśnie, czasami uciekamy. Niniwa była ostatnim miejscem, o którym myślał Jonasz. Jonasz zaczyna wielbić fałszywego bożka, wygodę. Wszedł na statek i dla wygody, by mu nikt nie przeszkadzał, na dno statku przysnął i szczęśliwy. Zdumiewa mnie to, że można spać w czasie burzy, która rozpętała się. Ale on uwielbiał tego bożka wygodę. Czasami ludzie myślą, że życie to jest właśnie coś takiego. Wrzuć monetę, naciśnij guzik i wyskoczy szczęście albo wygodne, błogosławione życie. I niedobrze jest, kiedy słyszymy takie zwiastowanie. Tylko się nawróć, a wszystko będzie pięknie, cudownie, wspaniale. Staje się to z nami, wracamy do domu, a diabeł w białych rękawiczkach. Witam, miło mi, mam dla ciebie zajęcia. Ucieczka od Boga oznacza, że idziesz w kierunku kłopotów. Jonasz to zrobił. Mówię o tym, by nas przestrzec, byśmy takich sposobów ucieczki od Boga nie chwytali się. Oczywiście jest to w cudzysłowie ten tani bilet do Tarszysz. Kiedy uciekamy od Boga, to diabeł jest bardzo z tego zadowolony. On jest przygotowany, by dostarczyć ci transport. Będzie wolne miejsce, kabina z widokiem, a statek odpłynie punktualnie. On zadba, żeby to wszystko zagrało na 100%. Kiedy chcesz uciekać od Boga, szatan zawsze zadba, aby to było możliwe. Ludzie mówią, no i co? No i nic się nie stało. Poczekaj, to jest dopiero rachunek. VAT będzie na końcu. Ponieważ to zdarza się wielu ludziom czynić, to pojawiają się problemy. Gdy zaczęła się podróż, zaczęły się problemy. No tak, Jonasz mógł pomyśleć, Bóg zawziął się na mnie, postawił na mnie krzyżyk. Ilu z was już to miało w swoim życiu, powiedzieliście, chyba Pan Bóg postawił na mnie krzyżyk. Do czego się nie obrócę, nie udaje się. Dzieje się tak, czy tak myślimy, kiedy sądzimy, że Bóg jest na naszych usługach i że On nas zawiódł. Reklamy Bożka Szczęścia brzmią tak. Jeszcze tylko ci brakuje lodówki, zamrażarki, pralki, tego telewizora najnowszego w tej technologii nano jakiejś tam może. Potrzebujesz worka lekarstw, tych suplementów, jakbyście spisali przez cały dzień reklamy, tylko lekarstw, to jest worek przynajmniej. Ale to wszystko jest ci potrzebne do szczęścia. Gdy to już będziesz miał, dopiero będziesz mieć ból głowy. Zobaczysz, że jest pusta podszewka, a pierwsza rata jak przyjdzie, to wtedy cię otrzeźwi. Ale no, pustka w kieszeni już. Jonasz zszedł na dół okrętu i zasnął twardym snem. Ścieżka jest zawsze po równi pochyłej. Uwierzył w niewłaściwą teologię. Wiecie, że wiara w złą teologię powoduje, że mięso chodzi po ulicach, a ludzie głodują. To jest właśnie wiara w niewłaściwą teologię. Jonasz kupił bilet. I myślał, że się ukryje przed Bogiem, bo dla wielu ludzi Bóg to dziadek, który nie wszystko kontroluje. Na pewnym spotkaniu w zborze z poczęstunkiem pojawiła się taka informacja przy tacy z pączkami. Weź jednego, bo Pan Bóg widzi. Ale na drugim końcu sali była sterta jabłek. Bierz ile chcesz, Pan Bóg zajęty jest pilnowaniem pączków. Ludzie tak myślą, że Pan Bóg to dziadek, który nie ma kontroli nad niczym. I w tym momencie Jonas zachował się tak, jakby myślał, że Pan Jezus i Bóg i cała Trójca, oni nie wiedzą, co się dzieje. On może się przed Bogiem ukryć. Możemy ukrywać się przed Bogiem. Ale i tak On wie, gdzie jesteś, co robisz i znajdzie sposób też, by cię zawrócić, o ile pozwolisz na to, by zawrócić ciebie z tej drogi. Ten tani bilet do Tarszysz zamienił się w najdroższą podróż życia. Tak wygląda podróż Jonasza. Burza zaczęła weryfikować wszystko. Marynarze wiedzieli, że coś jest nie tak. Ktoś jest winien tego bałaganu, ale jeszcze nie wiedzieli jak. Zauważmy, że jeśli uciekamy od Boga, możemy być przyczyną też konfliktów społecznych. Ci ludzie na statku mieli społeczny problem. No jak wyrzucić człowieka? Co zrobić? Coś tutaj jest nie tak. ta nasza cała społeczność cierpi z powodu jednego człowieka. Dziś ludzie chcą, by było wszystko dobrze. Chrześcijanin nie może chorować, nie może mieć problemów. Jest wszystko jak najlepiej. To pytam się, dlaczego jeszcze szpitale nie zbankrutowały, skoro wszyscy mają być zdrowi, a wierzący wiedzą, jak to zrobić. Wtedy rzekł do nich, weźcie mnie i wrzućcie do morza, a morze uspokoi się i zaniecha was, bo wiem, że z powodu mnie zaskoczyła was ta wielka burza. Nareszcie Jonasz pomyślał, to ja jestem przyczyną. Może się zdarzyć coś, że żyjesz w strachu i ktoś odkryje prawdę o tobie. Myślisz sobie, to jest przerażające. Bóg położył na moje życie krzyżyk. Jonasz myślał, że to już koniec. Powiada, trudno, wyrzućcie mnie, przecież on jeszcze nie miał obietnicy, że przeżyje. On wiedział, że zginie. Ile kosztował naprawdę ten bilet do Tarszysz? Zbyt dużo. A więc wyrzucono Jonasza. A właśnie tam już ryba czekała i mówi tak, no wyrzucajcie go. To nie była zresztą ryba, jest tylko napisane wielka ryba. To była łódź podwodna, która czeka, damy sobie radę. I miał lekką niestrawność, ten wielki ryb. No bo cóż to, ten, którego pokazywałem wam, wiecie, jaką ma pojemność paszczy? 0,5 tony naraz. To co taki Jonasz? Straszna to rzecz, wpaść w ręce Boga żywego. Ponownie w dzisiejszych czasach odżywają właśnie te upiory duchowe sprzed lat. My z bratem Mieczysławem znamy je, ponieważ kilka razy musieliśmy jeździć, uciszać takie dziwne zachowania ludzi. Niektórzy myślą, że to jest głupia i nieprawdziwa historia o tym, że Bóg posłał wielką rybę. Chłopiec na lekcji przyrody słyszy o wielorybach. Nauczyciel opowiada, a on mówi, znam, wiem o jednym wielorybie i wiem, że połknął Jonasza. A nauczyciel mówi, to jest taka głupia tylko historia, no to jest niemożliwe. Chłopiec mówi, czytałem o tym, nauczano mnie w kościele, że ta wielka ryba połknęła Jonasza. Nauczyciel powiada, ale to było tak dawno, że trudno to skorygować. Chłopiec mówi, dobrze, jak będę w niebie, to zapytam Jonasza, czy go połknęła wielka ryba. A nauczyciel odcina się, mówi, no a jeśli tam Jonasza nie będzie, to co? A to wtedy ty go zapytasz. Wierzę Biblii, kochani. Bileam rozmawia z oślicą. Jak było? Jezus rozmnaża 5 bochenków chleba i 2 rybki. Jak było? Niektórzy kaznodzieje mówią, takie ryby i chleby jak ta kaplica. To chłopiec miał swoje drugie śniadanie. Anioł porusza wodę i ktoś jest uzdrowiony. Jak było, kiedy faryzeusze kwestionują to, co Jezus mówi, to Jezus powiada tak. Pokolenie złe i cudzołożne znaku żąda, ale nie otrzyma innego znaku, jak tylko znak Jonasza, proroka. Albowiem jak Jonasz był w brzuchu wieloryba 3 dni i 3 noce, taki Syn Człowieczy będzie w łonie ziemi 3 dni i 3 noce. Wierzę Jezusowi, ponieważ Jezus nie opowiadał bajek ludziom. Jeśli powołuje się na Jonasza, to jest prawda. Nauczyciel nie miał racji. chłopiec miał rację. Zapominamy też, że czasem Bóg musi takie burze zesłać do naszego życia, byśmy ochłonęli, byśmy nie tylko uczuciami się kierowali. Jeśli myślisz tak jak Jonasz o swoim krzyżyku, to byli i inni. Nie czuj się osamotniony, że zdarzają ci się takie myśli. Piotr też kiedyś zawiódł swego przyjaciela, ale on nie postawił na nim krzyżyka, ale powiedział: Piotrze, chcę, byś był moim apostołem. A potem, po tym otrzeźwieniu, tej chwili takiej refleksji, wygłosił jedno z najwspanialszych kazań. Ale kiedy był Jonasz w tej rybie, to jest ssak oczywiście, jeśli będziemy mówić o wielorybie, to modlił się tak: lecz ja pragnę ci złożyć ofiarę z głośnym dziękczynieniem. Spełnię, co ślubowałem. U Pana jest wybawienie. Wtedy Pan rozkazał rybie, a ta wypluła Jonasza na ląd. Tam w tej rybie, no ja mu nie zazdroszczę, tam trzeba byłoby mieć maskę przynajmniej jakąś korygującą. Tlenu tam wystarczająco było, ale on tam był w pobliżu żołądka, tam się procesy trawienne odbywały. Ale przyszedł po rozum do głowy. Skoro żyję, to Bóg jeszcze ma litość nade mną. I Bóg sprawił, że gdy on modli się, a przeczytajcie to sobie w drugim rozdziale, to nie, przecież on tam nie miał długopisu i nie spisał tej modlitwy. Tam nim trzepało, wiecie ile ta ryba musiała przepłynąć? Około 2,5 tysiąca kilometrów. No to nieźle płynęła szybko, tam rzucało na boki i w końcu Jonasz znajduje się na brzegu. Wiecie, co by niektórzy z nas zrobili? Jak już by wyszedł z tej ryby żywy, to by się otrzepał. Mówi: człowiek jak w stresie, to takie bzdury opowiada. A Jonasz wstał i ile sił w nogach, poszedł do Niniwy. Teraz już był przekonany. Kochani, ale ta historia wcale nie jest o rybie. Ta historia jest o życiu naszym. Słowo Pana powtórnie doszło Jonasza. Chwała Bogu, że on chce do nas ciągle mówić przez swoje słowo. Jeśli nie będziemy czujni, nie będziemy słuchać Jego słowa, wczytywać się w to słowo, możemy bardzo łatwo zejść na bezdroża. Ale Bóg jest Bogiem drugiej szansy. I to była dla Jonasza druga szansa. Miał szansę zrehabilitować się. Po zmartwychwstaniu Jezus powiedział: chcę się spotkać z Piotrem. Powiedzcie mu. Piotr może myślał: chyba już Jezus krzyżyk na mnie postawił. A Jezus powiada: chcę z Nim rozmawiać. Wiecie, nad czym się kiedyś zastanawiałem? Czy Pan Jezus żałował, gdy powiedział: dostaniesz klucze? Czy żałował, że mu te klucze dał? A może Piotr chciał mu już te klucze oddać? Ciekawe, czy taka sytuacja miała miejsce. Bóg jest Bogiem drugiej szansy. On myślał, że już wszystko stracone. Ale Bóg jeszcze raz postanowił Jonaszowi przypomnieć. Pytanie brzmi: co zrobisz, gdy otrzymasz drugą szansę? Różnie może być w życiu. Myślałeś, że Bóg postawił na twoim życiu krzyżyk. Jonasz poszedł do Niniwy, tym razem ze swoim kazaniem. Jak brzmiało to kazanie? Bardzo krótkie, 7 wyrazów. Jeszcze 40 dni pozostaje do zburzenia Niniwy. Takie krótkie kazanie. Zadziwiające jest dla mnie, że miał co powiedzieć Niniwczykom. Wiecie, że ludzie wierzący lepiej znają się na pogodzie niż na Słowie Bożym? Dlatego łatwiejszy jest temat rozmowy o pogodzie niż na temat Bożego Słowa. Jak nie wiesz, jak zacząć rozmowę, to co? O pogodzie się zaczyna rozmawiać. Znamy się na tym lepiej. A jak znasz Boże Słowo? Czy to nie jest piękne zacząć rozmowę od Słowa Bożego? Ktoś z moich przyjaciół mówi, jeden człowiek do niego mówi, o Jezu, ale to wszystko trudne. On mówi, tak zawsze się modlisz? Ale ja się nie modlę. Przed chwileczką się modliłeś. Wzywałeś Jezusa. Jest okazja, by mówić o Bogu. Zauważcie, że Bóg nigdy nie rezygnuje i nie stawia krzyżyka na naszym życiu, na twoim też nie. Cokolwiek jest w twoim życiu, w jakiejkolwiek jesteś sytuacji, jaki jest teraz twój stan duchowy, Bóg nie postawił krzyżyka na twoim życiu. Ta historia obraca się jak drzwi na zawiasach. Poselstwo Jonasza zmienia bieg spraw. A co Jonasz? Jonasz jak król Lir ze swoim tragicznym charakterem popada w złość. On miał nadzieję, że Niniwa zostanie chociaż jakoś upokorzona, jakieś konsekwencje. Ale nie, że będzie im to darowane. Jonasz był zbyt rozgniewany na Boga, że Bóg bardziej kocha ludzi niż on. Oto kolejna historia, dzisiaj tak tych historyjek przytaczam. Historia z czasów apartheidu w RPA. Pewien pan wsiadł do samolotu, zajął miejsce. Kobieta za nim podeszła, stwierdziła, że musi obok niego siedzieć. Mówi, przepraszam cię, czy nie pomyliłeś miejsca? Nie, to jest moje miejsce, tu mam zarezerwowane. Poprosiła stewardessę i powiada, ja nie mogę siedzieć koło tego czarnego. To nie jest miejsce dla mnie. Proszę panią, my nie mamy zwyczaju, powiada stewardessa, by zmieniać ludziom miejsca. Ten pan zapłacił tak samo jak pani. Proszę panią, dysponuję pieniędzmi, niech pani znajdzie może w klasie pierwszej. Będzie miejsce, ja zapłacę, ale... Niech mnie pani przesadzi, ja nie mogę siedzieć obok tego człowieka. Stewardesa niepocieszona poszła, za chwileczkę wraca, nachyla się do tego pasażera, mówi, bardzo pana przepraszam, nie lubię tego robić, by zmieniać miejsca, ale proszę, mamy dla pana miejsce w pierwszej klasie. Czasami nasze uprzedzenia powodują, że zostajemy w starym miejscu. Siedzisz w swoim zapiekłym starym miejscu i nic. Ja też mam powody, żeby na niektórych być obrażonym, niezadowolonym, mieć im wiele do powiedzenia, tylko zawsze sobie myślę, a jak pójdę tam do wieczności, to co? Będę z nim dalej targ prowadził, jak to powiedział jeden z bohaterów samych swoich. I co, będę prowadził handry-mandry? Tam nie ma czasu na to. Albo tam jestem, albo mnie tam nie ma. Czasami utykamy w tym starym swoim miejscu. Czasami ludzie wierzący tak się zachowywali. Boże Słowo powiada tak, niejaki Szymon zwany Piotrem w mieście Jopa modlił się i Bóg przemówił, chcę, abyś głosił moje poselstwo i łaskę ludziom poza twoim krajem, poza twoim kręgiem. A ten powiedział, nigdy, panie. A Duch Święty mówi, ale za późno. Pewni Włosi już stoją u twoich drzwi. Musisz z nimi pójść. Ale ja nie chciałem. Ale pójdziesz i będziesz głosił. Okazuje się, że Bóg ma łaskę dla wszystkich, a my musimy umieć ją rozpoznać. Jonasz tego ciągle nie mógł zrozumieć i gniewał się, potem Bóg mu powiada, czy to tak jest dobrze? Pewnie, że dobrze. Tak jeszcze sobie z Bogiem zaczął przetargi. Czego uczy nas ta historia? Jonasz dla siebie wymaga wyrozumiałości, a dla innych nie. Jest bardzo surowy. A więc po pierwsze Jonasz zgubił trzeźwy osąd, zdolność racjonalnej oceny. Małe problemy. błahostki. Czasami wyrastają do takiego wielkiego problemu, które nas naprawdę frustrują, gniewają, powodują, że jesteśmy niezadowoleni. Ale naprawdę one są małostkowe, często jak to powiadamy, drobnomieszczańskie. Widziane z naszej małej perspektywy. Przyjaźnie czasami tracą na tym, że przez lata dąsamy się o błahostki i takich nie zabierzemy do Królestwa Bożego. A więc mieć trzeźwy osąd. Nie pozwalajmy, by problemy zmonopolizowały nasze myśli. Lepiej wrzuć do głębokiej wody i pozwól, żeby to ryba połknęła, a ty służ Panu Bogu. Nie możemy sobie pozwolić, by krzak rycynowy paraliżował nasze życie. Nie mówiłem o tym, ale zakładam, że większość was zna, jak ta historia toczyła się w Księdze Jonasza. A więc nie pozwalajmy, by krzak rycynowy zdominował nasze życie. Nie litujmy się nad sobą tak bardzo. Nasz własny ból i rany czasami nie są aż tak poważne, jak my je wyolbrzymiamy. Po drugie, Jonasz uczy nas zainteresowania i współczucia, miłości do innych ludzi. Do ludzi, których osobiście nie znamy. Dziś jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji. To słowo uchodźcy, terroryści przeplata się ciągle. Na pewno jesteśmy rozdwojeni. To jest trudna sprawa. Ale pewien autor powiada tak. Przyszedł do domu i zobaczył swoją mamę zapłakaną. Pyta się, co się stało? Oglądałam w telewizji tragedię dzieci, które zginęły w jakiejś powodzi. A to były obce dzieci, ale ja się czuję poruszona. Czy nas poruszają takie rzeczy, gdy oglądamy codziennie tragedie innych ludzi? Czy to nas porusza? Czy myślimy o nich zbawieni, niezbawieni? Jaki jest mój stosunek? Nie powiem, jakie jest rozwiązanie, ale w Bogu jest. Musimy ufać, że Pan Bóg wie. Jeśli tylko skupimy się na swoich problemach, będziemy jak Jonasz, obrażeni, niezadowoleni, sfrustrowani. Po trzecie, nie ma żadnej ucieczki od odpowiedzialności. Misja Jonasza była niewdzięczna, trudna. Szanse były takie, że go wyśmieją, wykpią, ośmieszą. Dlatego próbował uciec. Nie zaufał do końca Bogu, że Bóg ma rozwiązanie, skoro go wysyła, to zadbał o to, żeby to poselstwo w jakiś sposób dotarło do tych ludzi w miarę kulturalny, sensowny. Nikt z nas nie wie, kiedy może być poproszony o taką służbę jak Jonasza. Jak byście się czuli, gdybyście byli miłośnikami muzyki klasycznej? I moglibyście kupić nagranie orkiestry, ale w tym nagraniu zabrakłoby na przykład drugich skrzypiec, albo klarnetu, albo instrumentu jakiegoś wiodącego. Dlaczego? Bo muzyk powiedział, a niech oni. Wiecie, jak wielu ludzi wierzących mówi? Niech oni. A oni to kto? To nie rada zborowa. Oni to my. Chciałbyś słuchać takiej symfonii, w której brakuje pewnych instrumentów? Możesz uciec od odpowiedzialności. Albo możesz usiąść i cicho grać na tym swoim tylko instrumencie. Wiecie, są ludzie, którzy mają garnki, patelnie i nimi dzwonią, żeby zwrócić na siebie uwagę. A jak ich nikt nie słucha, to biorą całą tą garkuchnię i w innym miejscu otwierają swoją garkuchnię. Możemy zgubić właściwą perspektywę. Głośno grać, tak, że będziemy słyszani, ale będziesz sam. Nie będzie żadnej orkiestry, nie będzie żadnej współpracy, nie będzie żadnej społeczności. Kochani, na każdego z nas czeka Niniwa. Każdy z nas ma swoją Niniwę. Ile kosztuje bilet zatem do Tarszysz? Całą wieczność. Myślę o kosztach, jakie sięgają wieczności. Bóg lubi mówić. Bóg uśmiecha się, gdy myślimy o naszym krzyżyku, bo On zawsze daje drugą szansę. To, co nie ma znaczenia dla nas, ma znaczenie dla Boga. Ucieczka od Boga to ucieczka w kłopoty. Bóg kocha zbyt wielu ludzi. Nie zgub racjonalnej oceny i odpowiedzialności. Każdy z nas ma odpowiedzialność za swoją Niniwę. A jaka jest ostateczna cena biletu? To jest VAT. Nasza wieczność. Możesz mieć bilet pięknie brzmiący, ale jak VAT-u nie dołączysz do tego biletu, miniesz się ze swoją wiecznością z Bogiem. To będzie wieczność, ale może bez Boga. I dlatego zachęcam, nie zgub tego, do czego Bóg chce ciebie użyć. I ważne, pozwalaj, by Bóg posyłał do twojego serca słowo. Nie kieruj się tylko emocjami. Nie kieruj się tym, co tylko ludzie mówią, ale sprawdź, czy mówi to Boże Słowo. Wierzę, że tych kilkanaście myśli, i sądzę, że jeszcze wieczności nie osiągnąłem, że chciejmy wspólnie Bogu podziękować, że On nie postawił na twoim i moim życiu krzyżyka. Ja ciągle się czuję zachęcony, by Bogu służyć, by Jemu poświęcić swój czas i być wdzięcznym Bogu, że tylko na krótko mogę się czuć obrażony. To się zdarza mi. Taki mam charakter. Pewno wy też. Ale powiedziałem sobie, z tym do wieczności nie pójdę. I nawet gdy mnie coś zabolało, staram się przebaczyć i powiedzieć. Lapsus lingua albo coś innego się zdarzyło. Ale wierzę, że w wieczności będziemy się mogli spotkać. Ja chcę się spotkać z tymi, których pokochałem poprzez moje życie, poprzez tę służbę, którą Bóg mi darował. Czy jesteście gotowi podziękować Bogu za Jonasza? Podziękujmy Panu Bogu, powstańmy. Panie Boże, ja tak Ci dziękuję, że to nie jest o Jonaszu. To jest o mnie, Panie. Dziękuję, że przypominasz mi, jakie jest moje życie, jakie powinno być. Panie, bym nie dał się oszukać diabłu tanim biletem, miejscem, kabiną i przyjemną podróżą, ale bym spojrzał przez perspektywę Twego słowa na moje życie, na moje siostry i braci w Chrystusie. Panie, modlę się o tych, którzy może w tym miejscu dziś są, a czuli się zagubieni, sądząc, że postawiłeś na ich życie krzyżyk, to Ty w Jezusie Chrystusie każdego z nas wyrwałeś. Ty w Jezusie Chrystusie nas przyjąłeś, przebaczyłeś na Golgocie nasze grzechy, umarłeś za nas i zmartwychwstałeś, aby dać nam nowe życie. Panie, daj nam siły do pielęgnacji tego życia i chodzenia za Tobą, bo godzien jesteś chwały i uwielbienia z naszych serc. Panie, dziękuję za to, że mogłem dziś być i w tym miejscu, w miejscu, które tak wiele dla mnie znaczy. Miejscu, w którym wiele mogłem przeżyć, Panie, i w miejscu, w którym Twoje błogosławieństwo spoczywało na mnie, na naszej rodzinie, ale też i na moich siostrach i braciach. Dziękuję, Panie, że to jest miejsce, do którego czasami przyprowadzasz, aby poczuć się, że jestem w Twojej rodzinie. Panie, błogosław każdą osobę i każdą osobę, która przekroczy próg tego miejsca, aby poczuł się wywyższony w Twoim imieniu i odnalazł swoje miejsce w służbie. Panie, daj drugą szansę wielu ludziom, którzy gdzieś pogubili się w swoim życiu, aby znów wrócili do Ciebie i służyli całym sercem. Błogosławię, Panie, w Twoim imieniu temu zborowi, pastorom, Panie, niech Twoje imię będzie wywyższone z głębi naszych serc. Amen.